kancelaria parafialna nie taka straszna. Zaprasza ksiądz dr Marcin Załęczny. Drodzy radiosłuchacze, wszyscy jesteśmy powołani do świętości, która powinna stanowić drogę i cel ludzkiego życia. Dla każdego chrześcijanina jest ona dostępna i każdy powinien do niej dążyć. Świętość jest możliwa. Udowadniają to liczni święci błogosławieni, którzy są dla nas nie tylko orędownikami u Boga, ale również wzorami do naśladowania. Kościół w każdym czasie potrzebuje takich wzorów świętego życia, również nasz Kościół Kaliski. Jest wielką troską pasterza naszej diecezji, księdza biskupa Damiana Bryla, aby poszukiwać osoby, które za życia cieszyły się sławą świętości. Aby wyjść naprzeciw tym poszukiwaniom, chciałbym dzisiejszą audycję poświęcić kanonicznym warunkom, jakie musi spełniać kandydat na ołtarze, aby było możliwe rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego. Tymi pozytywnymi warunkami są opinia świętości, opinia cudów i walor eklezjalny sprawy, czyli jej aktualność w dzisiejszych czasach. Pierwszym warunkiem jest opinia świętości. Papież Benedykt XIV w dziele De Servorum Dei daje odpowiedź na pytanie, na czym polega świętość tych wyznawców, którzy nie przelali krwi za Chrystusa, jednak prowadzili życie wyróżniające się heroicznymi cnotami. Wyznawcy tacy mogli być kanonizowani, gdy wyróżnili się cnotami teologicznymi i kardynalnymi, praktykowanymi w stopniu heroicznym. W skład pierwszego katalogu wchodzą cnoty wiary, nadziei i miłości, będące wewnętrzną siłą chrześcijanina. Wśród nich najważniejsze znaczenie i zadanie ma cnota wiary, która według Benedykta XIV jest środkiem koniecznym do zbawienia. Do katalogu cnót kardynalnych należą roztropność, sprawiedliwość, powściągliwość i męstwo. Cnoty kardynalne, zwane również cnotami moralnymi, służą bezpośrednio uświęceniu życia ludzkiego, natomiast pośrednio do zachowania więzi z Bogiem. Cnotami pochodnymi od cnót teologicznych i kardynalnych i z nimi związanymi są między innymi prawda, religijność, pobożność, pokora, szczerość, wierność, życzliwość, wdzięczność, miłosierdzie, cierpliwość, wytrwałość, staranność, wielkoduszność. Cnoty teologiczne i kardynalne w łączności ze sobą stanowią fundament życia duchowego, na którym opiera się doskonałość chrześcijańska, mogąca prowadzić wyznawcę do świętości kanonizowanej. Droga do kanonizacji możliwa jest, według nauki Benedykta XIV, dla tych spośród wyznawców, którzy praktykowali cnoty teologiczne i kardynalne przez całe życie w sposób heroiczny. Życie heroiczne zgodne z Ewangelią, jakie prowadzili wyznawcy, postawił zatem Benedykt XIV na równi z aktem heroicznym, jakim dla męczenników jest przelanie krwi dla Chrystusa. Heroiczność męczenników i wyznawców odróżnia odniesienie do czasu, ponieważ dla męczennika śmierć jest aktem heroicznym jednorazowym, natomiast dla wyznawcy heroiczność cnót odnosić się powinna do całego jego życia. Heroiczność cnoty chrześcijańskiej polega na wypełnianiu jej przez wyznawcę ochotnie, natychmiast, radośnie, w sposób wybijający się ponad przeciętność, bez ludzkiego wyrachowania, dla celu nadprzyrodzonego. Benedykt XIV, odnosząc swoją naukę o heroiczności cnót do poziomu życia duchowego poszczególnych wyznawców, uznawał istnienie cnót heroicznych nawet u tych spośród nich, którzy doświadczają pokus i namiętności, w wymagających od nich walki i umartwienia. Dlatego nie tylko ci mogą być uznani za świętych, którzy szli drogą niewinności, nie popełnili w swoim życiu grzechu ciężkiego, ale także i ci, którzy postępowali drogą pokuty. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia postępowania beatyfikacyjnego kandydata na ołtarze jest opinia jego świętości. W rozeznaniu autentycznego charakteru sławy świętości kandydata na ołtarze istotne jest, aby przekonanie wiernych odnosiło się do ponadprzeciętnego praktykowania jego cnót oraz by sława jego świętości była prawdziwa, to znaczy taka, która wytrzymuje próbę czasu. Sława świętości powinna posiadać cechę spontaniczności, pochodzić od ludzi poważnych i uczciwych, wyróżniać się ciągłym trwaniem i wzrostem wraz z upływem czasu oraz szerokim zasięgiem obejmującym większą część wiernych. Sława świętości kandydata na ołtarze, o którą podczas procesu pyta się świadków, powinna obejmować trzy okresy – za życia, w czasie śmierci i po śmierci. Pierwszy z nich dotyczy sławy świętości, jaką cieszył się sługa Boży w różnych okresach swojego życia. Zwraca się tutaj uwagę na okres i miejsca powstania i rozwoju opinii świętości, oznaki tej opinii, jej cechy charakterystyczne, np. zasięg, jednomyślność, spontaniczność, trwanie, granice, opinia przeciwna, sztucznie wywołana. Badanie drugiego okresu dotyczącego sławy świętości obejmuje jej trwanie w czasie śmierci. Uwagę zwraca się na zgromadzenie ludzi i odpowiednich autorytetów podczas pogrzebu, publiczne rozpoznanie opinii świętości ze strony władzy, osób prywatnych, stowarzyszeń, środków społecznego przekazu. Konkretne przejawy czci i szacunku dla sługi Bożego. Podczas trzeciego etapu bada się czas po śmierci aż do rozpoczęcia procesu. Potwierdzeniem w tym okresie autentycznej sławy świętości jest jej trwanie, rozwój i solidność. Istotne są tu osoby, otoczenie, pisma i publikacje przychylne opinii lub przeciwne jej, środki i sposoby rozpowszechniania opinii, sprawa ewentualnego wzrostu lub zmniejszenia się opinii, postawy władzy kościelnej w stosunku do tej opinii. Sprawa beatyfikacyjna może rozpocząć się tylko wtedy, gdy postulator jest przekonany, że kandydat na ołtarze cieszy się prawdziwą sławą świętości i gdy posiada argumenty potwierdzające tę pewność. Dlatego dopiero wówczas, gdy postulator zbada, czy sława świętości odpowiada wymogom prawnym, może on zwrócić się do biskupa diecezjalnego z prośbą o wszczęcie postępowania kanonizacyjnego. Drugim warunkiem rozpoczęcia procesu jest sława cudów. Od początku w doktrynie Kościoła oraz w procedurze kanonizacyjnej istniało ścisłe powiązanie między opinią świętości życia kandydatów na ołtarze, a opinią łask szczególnych i cudów dokonanych po ich śmierci. Ten związek świętości życia i sławy znaku we wczesnym średniowieczu był tak ścisły, że świętość utożsamiano z cudownością. We współczesnej doktrynie kanonizacyjnej opinia świętości życia i sława znaków również są ze sobą ściśle związane. Powiązanie to jednak nie oznacza identyczności, ale wzajemne potwierdzenie. Kanoniczne rozumienie cudu opiera się na jego pojęciu wypracowanym przez teologię, dla której cud jest nadzwyczajną ingerencją Boga w świecie, dzięki której Bóg w sposób szczególny realizuje ekonomię zbawienia, stanowi znak, przez który oznajmia on człowiekowi swą zbawczą wolę. Cud, przynależąc do kategorii wiary, jest wydarzeniem, które jest niewytłumaczalne na poziomie współczesnej wiedzy, dlatego interpretowane jest jako konkretna interwencja Boga w rzeczywistość świata stworzonego. Prawo kanonizacyjne, opierając się na teologicznym pojęciu cudu, zajmuje się jego problematyką głównie ze względu na posiadane przez cud znaczenie dowodowe, które w procedurze kanonizacyjnej służy potwierdzeniu świętości kandydata na ołtarze. Cud na płaszczyźnie prawa kanonizacyjnego rozumiany jest nie jako zwykły środek dowodowy, jakim posługuje się proces kanoniczny oparty na ludzkim spostrzeganiu i rozumowaniu, ale jako nadprzyrodzona aprobata ze strony Boga w stosunku do dowodzenia ludzkiego świętości określonej osoby. Z tej też przyczyny prawo kanonizacyjne zajmuje się faktem cudownym, jeśli ma on związek z wezwaniem wstawiennictwa przed Bogiem danego kandydata na ołtarze lub błogosławionego. Prawo kanonizacyjne w oparciu o nauczanie świętego Tomasza z Akwinu, dla którego cud jest potwierdzeniem świętości osoby, którą Bóg chce przedstawić ludziom jako wzór cnoty, rozróżnia trzy klasy zdarzeń cudownych. Pierwszy, przekraczający prawa natury w sposób absolutny. Drugi, przekraczający prawa natury nie w sposób absolutny. Trzeci, przekraczający prawa natury nie ze swej istoty, ale ze względu na sposób tego zjawiska. Opinia łask szczególnych lub cudów definiowana jest jako rozpowszechnione wśród wiernych przekonanie o łaskach i innych darach otrzymywanych od Boga dzięki wstawiennictwu sługi Bożego. Mowa jest tutaj o takich zdarzeniach, które sprawiają, że kandydaci na ołtarze wzywani są przez wiernych i proszeni o wstawiennictwo w swoich potrzebach. Opinia łask szczególnych lub cudów uzupełnia niejako opinię świętości, ponieważ przyczynia się do jej wzrostu i rozpowszechnienia się w społeczeństwie. Jej obecność oznacza, że wierni wzywają wstawiennictwa kandydata na ołtarze, wierząc, że zostaną za jego przyczyną wysłuchani przez Boga. Brak opinii łask szczególnych lub cudów wskazuje na słabą opinię świętości, a nawet na jej nieistnienie. Opinia znaków, podobnie jak opinia świętości, wymagana jest do rozpoczęcia postępowania kanonizacyjnego na etapie diecezjalnym. Opinia ta, podobnie jak opinia świętości, winna być spontaniczna, a nie wywołana sztucznie. Winna być również stała, trwała, rozpowszechniona między osobami godnymi wiary i funkcjonująca u znacznej części ludu Bożego. Dopiero wówczas, kiedy biskup diecezjalny jest przekonany o istnieniu autentycznej opinii łask szczególnych lub cudów u znacznej części wiernych, może podjąć decyzję o rozpoczęciu postępowania diecezjalnego dotyczącego wyznawcy. Trzecim warunkiem rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego jest walor eklezjalny sprawy, czyli jej aktualność w dzisiejszych czasach. Na pierwszym etapie przygotowania sprawy beatyfikacyjnej konieczne jest zdobycie głębokiego przekonania, że beatyfikacja kandydata na ołtarze służyć będzie wspólnocie wiernych. Znaczenie, jakie sprawa beatyfikacyjna ma dla Kościoła, określane jest we współczesnej literaturze kanonistycznej mianem waloru eklezjalnego. Walor eklezjalny to inaczej walor społeczny, czyli oddziaływanie społeczne kanonizacji czy beatyfikacji świętego lub błogosławionego na współczesnych ludzi. Warunek, jakim dla rozpoczęcia sprawy beatyfikacyjnej jest jej walor eklezjalny, oznacza pożytek duchowy, jakim dana beatyfikacja mogłaby przynieść dla poszczególnych wiernych, dla różnych wspólnot eklezjalnych, dla kościołów partykularnych, dla kościoła powszechnego, dla społeczności ludzkiej. Na eklezjalny wymiar beatyfikacji i kanonizacji wskazał w swoim nauczaniu święty Jan Paweł II. W przemówieniu podczas audiencji generalnej dla Polaków przybyłych do Rzymu na kanonizację ojca Maksymiliana Marii Kolbego wskazał, że święci są w dziejach po to, ażeby stanowić trwałe punkty odniesienia na tle przemijania człowieka i świata. To, co się w nich wyraża, jest trwałe i nieprzemijające – świadczy o wieczności. Z tego świadectwa stale na nowo czerpie człowiek świadomość swego powołania i pewność przeznaczeń. W tym kierunku święci prowadzą Kościół i ludzkość. Na temat znaczenia eklezjalnego kanonizacji swoje stanowisko wyraził również papież Benedykt XVI. W wywiadzie udzielonym przed pielgrzymką do Bawarii wskazał na potrzebę dokonania przez konferencję biskupie wyboru, co jest odpowiednie dla nas, czy dana osoba ma naprawdę coś do powiedzenia. Następnie powinny wskazać te postaci, niezbyt liczne, które wywarły głęboki wpływ. Czyli innymi słowy, nie można przesadnie obciążać ludzi, ale trzeba im ukazywać aktualne, wciąż inspirujące postaci. Motywami, na które obecnie kładzie się nacisk w określaniu waloru eklezjalnego sprawy beatyfikacyjnej, są mobilizacja do umacniania wiary, praktykowania konkretnych cnót chrześcijańskich, podejmowanie określonych rodzajów apostolstwa, dzieła religijne, wychowawcze, charytatywne i kulturalne i w różnych środowiskach społecznych, troska o chrześcijańską tożsamość poszczególnych stanów w Kościele, pielęgnowanie konkretnych form pobożności, popieranie uznawania heroiczności cnót, zwłaszcza świątobliwych wiernych świeckich, którzy realizowali swe powołanie chrześcijańskie w małżeństwie, oddziaływanie na kształtowanie sumień, zdrowej moralności, właściwej hierarchii wartości, chrześcijańskiej etyki różnych zawodów, oddziaływanie na tworzenie właściwych relacji pomiędzy nauką i wiarą, moralnością i służbą publiczną, uwrażliwianie na ochronę zagrożonych wartości i dóbr. Życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, godność człowieka, prawa człowieka, humanizacja działalności ludzkiej, małżeństwo i rodzina, środowisko naturalne, pokój, dialog, sprawiedliwość społeczna, solidarność, wolontariat. Mobilizacja do zaangażowania w przeciwdziałanie nowych form ubóstwa. Narkomania, AIDS, uchodźcy, bezrobotni, dzieci ulicy, nieletni żołnierze. Chrześcijańskie oddziaływanie wiernych świeckich na układanie porządku doczesnego. Beatyfikacja i kanonizacja z punktu widzenia i waloru eklezjalnego ma również charakter dydaktyczny. Poprzez akt beatyfikacji czy kanonizacji Kościół zwraca się do Boga z dziękczynieniem za wiernych obdarzonych łaską świętości, wskazuje na błogosławionych i świętych jako przykłady świętości, do której zostali wezwani wszyscy, oraz ukazuje błogosławionych i świętych jako orędowników. Konieczne jest zatem, aby kandydaci na ołtarze byli postaciami aktualnymi, wyraźnie przemawiającymi do współczesnych wiernych. Dlatego, jak trafnie ujmuje to kardynał Zenon Grocholewski, nie jest zamierzeniem Kościoła wynosić na ołtarze wszystkich tych, których życie nacechowane było świętością, lecz przez beatyfikację i kanonizację pragnie on stawiać na świeczniku te postacie, których życie ma wymiar szczególnie aktualnego przykładu i jest jakimś specyficznym wyzwaniem dla współczesnego człowieka. Poszukiwania prawdy o życiu kandydata na ołtarze obligują postulatora do wykazania znaczenia sprawy beatyfikacyjnej dla Kościoła. Aby móc to uczynić, postulator musi szczegółowo poznać życie sługi Bożego, jego szeroko pojętą działalność, a szczególnie to, co wskazuje na opinię o jego świętości. Konieczne jest zatem, aby postulator prowadził swoją pracę w autentycznym środowisku życia, śmierci i opinii świętości sługi Bożego. Zebrane w ten sposób informacje, postulator w imieniu powoda przedstawia właściwemu biskupowi, który na jej podstawie powinien ocenić walor eklezjalny sprawy beatyfikacyjnej. Omawiając zagadnienie waloru eklezjalnego sprawy beatyfikacyjnej w rozumieniu jej społecznego oddziaływania, należy zauważyć, że nie wszystkich wiernych, którzy umarli w opinii świętości, wynosi się na ołtarze. Wybitny znawca prawa kanonizacyjnego, ksiądz profesor Henryk Misztal, twierdzi, że nie byłoby wskazane beatyfikowanie ludzi, którzy swoją mentalnością, rodzajem ascezy, praktykami pokutnymi w oczach dzisiejszych nie budzą entuzjazmu dla wiary. Ufamy, że w naszej diecezji byli wyznawcy, którzy znani są ze swojego świętego życia i mogą kandydować na ołtarze. Tym samym zachęcam drogich radiosłuchaczy, aby zgłaszali nam takich kandydatów. Dziękuję za wysłuchanie mojej dzisiejszej audycji i już dziś zapraszam na kolejną w kwietniu. Szczęść Boże!